Gdy mówimy cały czas o działaniu Ducha Świętego, to ja zostałem przymuszony, aby znów odczytać i się podzielić, ale w czym innym, z tej samej księgi Izajasza, rozdział 6, pierwszych osiem wersetów. I cóż tam widzimy? Że w roku śmierci króla, a więc podana jest data, prorok Izajasz, a on pochodził ze znakomitej rodziny jerozolimskiej, nagle miał widzenie. Zobaczył Pana, Boga Jahwe, gdy na tronie siedział. Na tronie wysokim, wyniosłym, a kraj jego szaty, czyli dół jego szaty, wypełniał całą świątynię. Jego orszak, wszyscy dobrze wiemy, znamy, to serafy. Serafy, z których każdy miał 6 skrzydeł, i dwoma twarz zakrywał, dwoma swoje nogi zakrywał, a na dwóch latał. I wołali nawzajem do siebie: święty, święty, święty. Jest Jahwe zastępów, Jahwe Sywaot, Jahwe zastępów. Pełna jest cała ziemia jego chwały. I się wtedy zatrzęsły progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek się napełnił dymem. Izajasz tak zareagował. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech jest odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę, kto tam, kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Jakoś nie mogłem odejść od tego słowa już od kilku tygodni i je przeżywam w różnych konfiguracjach, w różny sposób. I być może ono jest nam potrzebne. Pierwsza rzecz, pierwszy werset. Jest to mowa o bardzo ważnej, zasadniczej sprawie, gdy chodzi o człowieka. Jest tu mowa o powołaniu. Nie chcę, dzisiaj nie będę w ogóle robił wykładu, ani nie wchodził w szczegóły poszczególnych zagadnień, ale tylko chcę ująć to całe wydarzenie w sposób taki, żeby to było dla nas przystępne i dla nas potrzebne na dzisiaj. Powołanie. Ten wyraz w języku hebrajskim oznacza zawołać po imieniu, wezwać. I ci wezwani po imieniu, każdy osobiście to słyszy, zgromadzają się wokół tego, który ich zawołał. Kapłan zadał na rogu i wszyscy z namiotu wychodzą i się wokół niego zgromadzają. Jak się nazywa to zgromadzenie po hebrajsku? Gdy się wychowywałem w Krakowie, tam jest cała dzielnica Kazimierz, dzielnica żydowska, i się często mówiło, ja słyszałem od dzieciństwa, że idą Żydzi do Kachału. Do Kachału idą. Synagoga, owszem, ale do Kachału. A Kachał to jest miejsce zgromadzenia tych wezwanych. I właśnie zbór, to staropolskie słowo zbór, ma takie znaczenie. To są ludzie, którzy się zbierają razem i tworzą zbór, zebranie wokół tego, który ich zawołał. I każdy po imieniu jest wzywany. Pamiętamy kiedyś, gdy Pan Jezus przechodził nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci. Co oni robili? Jak mieli na imię? Jeden był Szymon, czyli Piotr. A jego brat jak miał na imię? Andrzej. I oni sieci w morze zarzucali, właściwie w jezioro, byli rybakami, byli razem z ojcem. I nagle co usłyszeli? Pójdźcie za mną. Pójdźcie za mną. A więc naśladujcie mnie. Dlatego się też i nazywa uczniów Chrystusa naśladowcy. Jak często to się powtarza w Nowym Testamencie, naśladować. Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, a więc iść Jego śladami. Chodźcie za mną. Natychmiast sieci porzucili i za Nim poszli. Albo też przechodząc w pewnym miejscu ujrzał człowieka, który miał na imię Lewi. Mateusz. Czy on był rybakiem? Nie. On był poborcą podatkowym, siedział przy stoliku, miał kasetkę i odbierał podatek, a więc był celnikiem na tle. I co usłyszał? Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy my to robili dosłownie, żebyśmy naszą pracę, rodziny porzucali, ale w duchowym znaczeniu to właśnie jest to. Pójść za Jezusem. Myśl drugą, jaką ja widzę w tym fragmencie, gdy sobie to wieczorem, wczoraj i dzisiaj rano analizowałem, to jest powołanie do królestwa. Skąd to biorę? Z wersetu drugiego i też później z wersetu piątego. Oczy moje widziały króla, Pana zastępów, z nim są aniołowie, zastępy niebiańskie, ale on jest królem, ma orszak królewski, są serafy, one latają, ma orszak królewski. Kochani, Nowy Testament często nam mówi, też Stary Testament, ale Nowy szczególnie, mówi o królestwie, Ewangelia Królestwa. Znamy to, prawda? Jest głoszona. Jezus jako król na krzyżu, gdy umarł, to co, jaki był napis? Pamiętamy? Król żydowski. W trzech językach, bo jest królem całego świata, więc w trzech językach. W języku religii, w języku prawa i w języku kultury. Po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Jest też taki werset, list do Hebrajczyków powiada nam, że my otrzymujemy królestwo niewzruszone. To jest ciekawy temat. Myśmy kiedyś w przeszłości sobie go omawiali. Jak ktoś pamięta, jest też nagrany, jest w internecie również i to moje kazanie. A więc otrzymujemy królestwo niewzruszone. Ono nie jest zależne. Król umarł, niech żyje król. Bo nasz król nie umiera. Jeśli umarł, to i tak nie umarł. Bo jego śmierć nie ima się. Jezus, mimo że umarł, to nie umarł. Dlatego, że głosił Ewangelię w krainie umarłych w tym czasie, gdy jego ciało leżało te kilkadziesiąt godzin i czekało na zmartwychwstanie. A więc nasze królestwo, które otrzymujemy, jest niewzruszone. Dlaczego ono jest niewzruszone? Trzeci wiersz. Prorok Izajasz jako jedyny z tych proroków akcentuje tę sprawę. Świętość. Dlatego, że inni prorocy mówili na przykład o miłości Ozeasz, Amos o Bożej sprawiedliwości, a właśnie Izajasz akcentuje to, co zobaczył, co przeżył. W tej wizji on słyszał, jak orszak królewski woła święty, święty, święty. Pamiętamy Apokalipsę, 4:8. Tam też te cztery istoty miały po 6 skrzydeł, dookoła i wewnątrz były pełne oczu i bez przestanku wołały święty, święty, święty. Apokalipsa 4:8. Pan Bóg Wszechmogący, który był, jest, który przychodzi. A więc świętość ogłaszają aniołowie. I chcę, abyśmy teraz zrozumieli, gdy chodzi o nasze codzienne życie. Świętość to nie polega na doskonałości. Bo nieraz myślimy, że święty to znaczy doskonały. Taki z obrazka wzięty. Ale i obrazek trzeba skórze wycierać, prawda? To nie chodzi o czystość etyczną, moralną. Nieraz jako chłopiec, bo wychowałem się w domu kaznodziei, a mój ojciec z kolei był pastorem już w wieku lat 20, ten zbór powstał właśnie na jego oczach w tej wiosce, gdy przyjechali. I nieraz właśnie słyszałem taki zarzut. Przeżył chrzest Duchem Świętym, mówi innymi językami i kłamie. A więc to, co przeżył, to, co mówi, jest nieprawdą, bo on kłamie. Jako dziecko to słyszałem i nie rozumiałem. Myślałem, że no rzeczywiście. Ale później, gdy spotykałem już jako człowiek dorosły różnych ludzi, gdy miałem własne przeżycie, jako suma tego wszystkiego, Bóg nie cofa swoich darów. On nam nie daje to dlatego, że my na to zasługujemy. To nie jest nagroda. To jest dar. Na stałe. On nie cofa swoich obietnic. Gdy komuś daje zbawienie, daje mu na zawsze zbawienie, chyba że my je odrzucimy. Ale on nam nie odbierze. Jeśli daje nam Ducha Świętego i dary, To daje nam na stałe, nie chwilowo. Dlatego, że On nie patrzy na naszą świętość etyczną, moralną. On wie, że prochem jesteśmy, że mamy słabości rozmaite, że Alzheimera dostaniemy i będziemy robić rzeczy też absurdalne, prawda? Ja miałem takie przypadki. Nobliwa siostra, prorokini, wspaniała matka, w ogóle kobieta całe życie taka, no wzór. I nagle mi zgłasza jej synowa, mama mówi, że ja ukradam jej pieniądze. I wojna w domu. Ja przychodzę, a tam mówi, tak było, bo tak, wzięła, tutaj schowała, widziałam, jak schowała tam. I koniec. No i teraz komu wierzyć? No tej siostrze, bo jest nobliwa, wspaniała, a gdzie tam synowej, która jeszcze chrztu nie przyjęła? No takie, ale ja już byłem doświadczony. I z szacunkiem potraktowałem siostrę i tak dalej. I jej mówię, słuchaj, przemyślmy tę sprawę obiektywnie, bo nie wiem, jaka jest prawda. Ja się będę modlił, żeby Bato objawił, ale ja zakładam, że ty nie wzięłaś, bo mówisz szczerze, że nie wzięłaś. Zakładam, że ona mówi prawdę, bo tak uważa, że wzięłaś. A więc mówię, i ty masz rację. To tu mądry jest. No i się okazało, że ta siostra miała już początki właśnie tej choroby i nie zauważyła, że ona te pieniądze włożyła sobie kiedyś do książki, specjalnej książki, którą przeznaczyła właśnie na takie cele i tam było więcej tych banknotów powkładane. I później, gdy liczyła, że miało być 500 zł, a było 600, była zdziwiona. I wtedy prosi tą synową i mówi, wiesz co, nie wiem, co się stało, ale jest 600. A ona mówi, no bo mamusiu, to tamte, które myślała, że ja wzięłam, to które włożyłaś. Aha. A więc Bóg nas tak widzi, takich słabe uszy, ale daje nam rzeczy niewzruszone, daje nam królestwo niewzruszone. Daje nam dary, których aniołowie nie mają. To jest właśnie łaska. Zbawieni z łaski, a nie dlatego, że doskonali według prawa. Z łaski zbawieni krwią Chrystusa, Jego dziełem. To jest właśnie przemówienie Izajasza. On napisał rozdział 53 o śmierci Mesjasza. On właśnie, on wydobył te rzeczy, nikt inny. A więc święty to jest coś innego. Kadosz oznacza oddzielony, odłączony, wyłączony z użytku świeckiego, powszedniego. Bo Bóg nad wszystkim góruje. On jest nie do podrobienia, niepowtarzalny, wyjątkowy, jedyny i nikt nie może być tak jak On. Nikt. Dlatego On jest nazwany niezrównany, transcendentny, nieosiągalny. A my jesteśmy ziemscy, stworzeni, immanentni, dotykalni. Transcendentny, immanentny. My jesteśmy profanum, On jest sakrum. I nasze sakrum się staje wtedy, gdy On nas do siebie przybliży, przyciągnie i sobą nas oświeci. Namagnesuje nas. Uświęci nas. Gdy On nam udzieli swojej świętości, jak nieraz mówię o tym, gdy magnes, prawdziwy magnes, namagnesuje jakiś przedmiot metalowy. I udzieli właśnie temu przedmiotowi zdolności magnetycznych, ale ten przedmiot, ten metal dalej jest metalem, nie magnesem, tylko jest namagnesowany. I nasza świętość to jest właśnie świętość ta namagnesowana, a nie, że ja jestem święty z urodzenia. Z urodzenia jestem dalej upadły i stać właśnie, że modlimy się szczerze, a potem w tygodniu nam coś wyskoczy, że się tego wstydzimy. To się zdarzy i Bóg nam nie odbiera zbawienia, darów, tylko wie, że ułomni jesteśmy i że musi nas na nowo namagnesować. O proste. I właśnie jest to przesłanie, gdy chodzi o świętość. Dalej, co mówi nam czwarty wiersz? Zatrzęsły się progi w posadach od potężnego głosu. Gdy człowiek usłyszy, gdy do niego słowo dojdzie, jest takie piękne wyrażenie, i też polecam komuś, żeby sobie opracował, jak go interesuje. I doszło go słowo Pana. I w księgach Starego Testamentu i Dzieje Apostolskie też o tym mówią. Doszło słowo. Ono idzie i dalej pójdzie, a Grzegorz zostanie. Ja już kiedyś mówiłem, używałem też tego przykładu na Grzegorzu. Także on się już na mnie nie gniewa. Ale pewnego razu to słowo sobie idzie i nagle u Grzegorza zostało. Ale innych minęło. Więc ono dojdzie do sedna sprawy. Ono nas, przepraszam za wyrażenie, zapłodni. dotrze i zapłodni nas. I wtedy w nas następuje poruszenie. Zatrzęsły się te posady. Nastąpi poruszenie. I pamiętam moje nawrócenie. Również gdy Bóg mnie po 9 miesiącach do chrztu nakłonił, a właśnie dzisiaj, jak mówiłem, jest ta niedziela, którą pół wieku temu miałem w Krakowie nad rzeką Wisłą. I Bóg mnie 9 miesięcy przekonywał, że mam się dać ochrzcić. 9 miesięcy, Jarku. Tak długo się opierałem. Ja wam daję 9 tygodni. A ja miałem 9 miesięcy. Aż wreszcie Bóg mnie przekonał w czwartek, że w najbliższą niedzielę mam się dać ochrzcić. Czwartek mnie przekonał. A w niedzielę był chrzest. Taki byłem oporny. Dlatego też, gdy do nas dotrze słowo, to jest zawsze przeżycie poruszające. Ono w nas rodzi nowe życie. Ono porusza nas jak łono kobiety, gdy to, co daje życie niemowlęciu, noworodkowi, dotrze, gdy się złączy, dotrze, daje życie i tam jest poruszenie, cały organizm jest poruszony aż przez 9 miesięcy. Analogia akurat pasuje i do moich duchowych przeżyć. A teraz spójrzmy na 5 werset. I tam będziemy mieli już kilka części w tym 5 wersecie. Będą 3 części, przepraszam bardzo, 3. Część pierwsza A. I rzekłem. To poruszające przeżycie, gdy do nas dotrze słowo, ono zawsze znajdzie swój wydźwięk w słowach. Gdy słowo dotrze do nas, to z nas musi również wyjść jako odpowiedź, wydźwięk, reakcja, słowo. Są w nas przeżycia, trzęsienie jest w nas, ale na zewnątrz się musi pojawić nie trzęsienie, lecz słowo. I właśnie Izajasz wyznał, wypowiedział. Wyznanie ust. Sercem się wierzy ku... Pomóżcie mi, zapomniałem już. Sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, a ustami się wyznaje ku zbawieniu. Kto to napisał? Apostoł Paweł. W którym liście? Do Rzymian. Który rozdział? List do Rzymian, rozdział 10. O, 10 rozdział, dziękuję. A który wiersz? No też 10. Zobaczcie, jak teraz sobie wszyscy zapamiętamy, prawda? Rzymian 10:10. Przemek, dobrze, żeś nam podpowiedział. Sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, ale ustami się wyznaje, żeby to, co się stało się wewnątrz, stało się już faktyczne dla nas. To się robi ustami. Chcę być uratowany, mówi ktoś, kto po szyję jest w bagnie. Psalm 40 teraz ja cytuję. Psalm 40. Bo bagnie jest po szyję i chcę być uratowany. Przychodzą i nam linę dają, a my wołamy, chcę być uratowany. To musi być słowo wiary. Musimy rękę wyciągnąć i chwycić tę linę, a jeszcze sobie zębami pomóc i rękami i trzymać się i owinąć sobie dookoła nadgarstka, żeby nas z tego bagna wyciągnęli. A więc musi być szczere wyznanie ust, ażeby było zbawienie, gdy wewnątrz nas coś się dzieje. Pamiętamy, co się stało jako pierwszy taki wykwit, mam takie słowo, taki wystrzał, taki wodotrysk w dzień 50. Wszyscy chorzy zostali uzdrowieni, którzy przyszli tam po ten ganek, tak? Tego by chcieli niektórzy dzisiaj. Dzień 50. Wszyscy uzdrowieni zostali dookoła, którzy przyszli. To? Nie tak? Nie. Szkoda. To byłoby ważniejsze, nie? Niż tam jakieś języki. Inne języki. Po co te języki? Komu to potrzebne? A zobaczcie. Pierwszy wodotrysk, to co wytrysnęło z nich, to były nowe słowa, nowe języki, nowa treść. A to jest bardzo głęboka sprawa. Jak apostoł Paweł to opisuje, że się więcej modlę innymi językami, wolę powiedzieć 10 tysięcy słów, tak? 5 zrozumiałych, żeby zbudować, ale prywatnie 10 tysięcy słów, ja wolę powiedzieć. Ale publicznie to powiem 5, ażebyście byli zbudowani. Ale prywatnie to jak najwięcej, bo wtedy to ze mnie poruszenie, które jest we mnie, ono wyraża treści, z wnętrza wypływają strumienie i one mnie ożywiają. I później przychodzą poszczególne dary, począwszy od słowa mądrości, aż do darów uzdrowień i cudów i tak dalej. Zobaczmy 5 werset, ale część druga, Izajasz 6:5, część druga, B. Biada mi, zginąłem. Biada mi, zginąłem. Jak pomyślałem sobie, co prorok wtedy zobaczył? Kochani, gdyśmy po raz pierwszy poznali Jezusa, gdy na nas dotarło Boże Słowo i nas poruszyło, to po raz pierwszy jaką mieliśmy świadomość? I tak to nazwę. Ogromna przepaść. Ogromna przepaść między Bogiem, Stwórcą i Świętym i mną, potwornym grzesznikiem. Ogromna przepaść. Ja nieraz mówiłem o moim świadectwie, teraz go nie powtórzę, ale Bóg musiał znaleźć sposób, żeby mnie, sprawiedliwego w swoich oczach i dumnego ze swojego etycznego życia, żeby mnie przekonać, żebym zobaczył, jak ogromna przepaść jest między mną, porządnym chłopcem 18-letnim, a świętym Bogiem. I każdy z nas tę grzeszność musi zobaczyć. Biada mi. Ale kochani, chcę powiedzieć coś dalszego. Ponieważ o grzechu przekonuje Duch Święty, to nie ma młota. Teraz sobie wyobraziłem młot, który mam w domu. Ten młot waży 5 kilo ma. Tak, 5 kilo waży ten obuch. Jak potrzebuję coś mocnego, znaczy coś wbić mocno do ziemi, to i jego biorę, nie taki młotek dwukilowy, ale ten biorę i go wstawiam i wtedy łup, łup i wbijam coś, co mi wchodzi w glebę. Więc Duch Święty nie ma takiego młota, by walić w głowę, biada ci, tak jest, biada ci i nas wbija. Nie. On nie używa czegoś takiego. Duch Święty nas tak przekonuje o grzechu. Daje nam takie poruszenie naszego wnętrza, że my nagle tęsknimy za oczyszczeniem. Nas nie ogarnia przerażenie, że już muszę zniknąć, zginąć, bo jestem w ogóle skasowany. Żadnej kasacji nie ma. Nagle w nas się pojawia tęsknota, oczyść mnie, chcę być czysty. I Duch Święty przekonuje nas właśnie o zbawieniu, nie o potępieniu. O zbawieniu. I gdy my przeżyjemy właśnie coś takiego, że nagle nas ogarnie radość zbawienia, przebaczenie grzechów, Boży pokój, Boża miłość, nas to wszystko ogarnia. Pamiętam moją chwilę tego właśnie nawrócenia. To właśnie ogromna miłość, ogromny pokój i takie przebaczenie, że a też i radość temu towarzyszyła. To coś duchowego, co nigdy nie zostało wymazane z mojego wnętrza. Więc to poruszenie jest po to, żeby coś nowego ustanowić, zbudować. Jest teraz część trzecia tego 5 wersetu, część trzecia. Jestem człowiekiem nieczystych warg, mieszkam wśród ludu nieczystych warg. Odpowiedzialność za moje życie i za życie innych ludzi. Bóg jest święty, a ja grzeszny i my grzeszni. Bóg mnie ratuje i zbawił i ich też powinien zbawić. Muszę im pomóc, a więc od razu nas pobudza i w naszej rodzinie pragnienie pomocy innym ludziom, którzy są w tej samej kondycji, sytuacji, jak myśmy byli, jak jesteśmy. A więc odpowiedzialność to jest coś pięknego i właśnie w ramach powołania, kochani, w ramach powołania Bóg nam daje pragnienie ratowania ludzi. Dlatego najlepszymi ewangelistami są nie zawodowcy, lecz nowo nawróceni. Kiedyś pamiętam, gdy byłem bardzo młody, do naszego zboru w Krakowie przyjechał pewien brat, zapomniałem jego teraz nazwisko, on był takim prezbiterem okręgowym z Białorusi, ze zborów baptystycznych. I miał kazanie, to były lata 60. Miał kazanie. A potem po kazaniu my go pytamy, bracie, Jaką macie najlepszą metodę, bo tam ich zbory rosły, zbory są dzisiaj duże. Pamiętamy, tu nas odwiedzali nieraz z Winnicy, to w pobliżu z Ukrainy. Mówią, że ich zbór ma 2000 ludzi, tam zaraz dalej w tej miejscowości ma też 1500 ludzi i tak mają zbory po 1000, 1500. Pamiętacie, tutaj przychodził do nas ten, no i czekał, kiedy u nas będzie też przynajmniej 500 osób, jeżeli nie 2000. A więc ta sama i on w takim czymś przyjechał i my pytamy go, bracie, jakich ewangelistów, jakich metod używacie? Bo w tym czasie ja na maszynie pisałem, bo wtedy nie można było robić inaczej, pisałem 200 zaproszeń na wieczór pieśni. A żeby w Krakowie, a mieliśmy kaplicę w rynku głównym, żeby ludzi zaprosić na nabożeństwo, ale nie na nabożeństwo, bo nie przyjdą, ale na wieczór pieśni chrześcijańskiej. I 200 zaproszeń. I z tych 200 zaproszeń rozdanych ludziom tak indywidualnie, tak wiecie, wrażliwie, 5 osób tylko przyszło. Ale myśmy się cieszyli, że aż 5 osób przyszło, bo mógł nikt nie przyjść. Więc myśmy byli w takim, wiecie, no, stresie. No, co robimy, co możemy. I on mówi, u nas, my mamy metodę usta w usta. Czyli od ust do ust. I właśnie najlepszym ewangelistą jest człowiek nowo nawrócony. I kochani, Izajasz tego doświadczył, to jest w ramach powołania. I teraz nagle on słyszy coś. Gdy Bóg jest bezradny, jemu grzechy przebaczono, odpuszczono, anioł przyszedł, dotknął go symbolicznie z ołtarza, tym oczyścił jego usta, czyli całe jego wnętrze zostało oczyszczone. Z pełności serca mówią usta, a więc wnętrze oczyszczone zostało. I nagle Bóg jest bezradny i mówi, kto nam pójdzie, kogo pośle? Aniołowie są zajęci, bo całą dobę krzyczą, święty, święty, więc oni nie mogą iść. Ja nie pójdę, bo się mnie wystraszą, mówi Bóg. Kto nam pójdzie? Potrzebuję takich samych jak oni. Ale nie mogę ich posłać, bo to są grzesznicy przecież. Bałwochwalcy. I nagle Izajasz, świeżutko wzięty właśnie z tego bagna, postawił na skalę moje nogi, psalm 40, w moje usta włożył nową pieśń, czyli napełnił mnie nową pieśnią. I nagle Izajasz mówi, oto jestem, poślij mnie. I to właśnie, co wcześniej mówiłem tutaj też, co było główną moją myślą, bo dzisiaj to już nie jest główna myśl, ale więc ta gotowość i otwartość w ramach powołania. Ktoś ma powołanie, aby się zajmować taką dziedziną życia. Inny znów inną dziedziną życia. I kiedyś oglądałem jakiś film dokumentalny o kimś, kto badał jakieś dziwne zwierzątka w głębinach morskich. I poświęcił całe życie temu właśnie zwierzątku i nakłady znalazł, wszystko, żeby udokumentować, że to zwierzątko istnieje i w ogóle jakie ma zwyczaje i opisać to wszystko. Całe życie poświęcił tej sprawie. I się przysłużył nauce, oczywiście, że tak. A więc ludzie mają powołania różne i są pasjonatami. I on nagle mówi, jestem pasjonatem, pójdź za mną, słyszy Piotr i Andrzej, pójdź za mną, słyszy Mateusz i idą za Jezusem. Ale znalazł się taki jeden, który szedł za Jezusem i był mądrzejszy od Jezusa. To dobrze czy źle? Gdy uczeń mistrza przerośnie, to dobrze czy źle? Dobrze. Ale w przypadku Jezusa, jak Bóg jest święty i nikt go mu nie dorówna, bo jest wyjątkowy, wyniesiony, wyjątkowy, więc tylko może nas namagnesować, uświęcić, ale nic więcej. Jeżeli Bóg jest mądrością, to kto z nas może być mądrzejszy od mądrości? Ale Piotrowi się wydawało, że jest mądrzejszy od mądrości. O czym ja myślę? Pamiętamy. Z nas razie Mateusza nam powiada, za kogo ludzie mnie uważają? Za Jana Chrzciciela, za Eliasza i tak dalej. A wy za kogo? I Piotr wykrzyknął, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jest bardzo mądry. I usłyszał, Piotrze, ty jesteś super. Nikt tego nie wie, a tyś to od razu tak wystrzelił, ale uważaj, Piotrze, to nie ty wymyśliłeś, nie twoja mądrość, ale Ojciec mój ci odsłonił i tyś to wykrzyknął. Ale Piotr później, gdy słyszy, że Pan Jezus mówi, że się go że się go, z niego zgorszą, gdy będzie krzyżowany, gdy będzie biczowany, wcześniej prześladowany, męczony, że się zgorszą. A Piotr mówi: Panie, wszyscy się zgorszą, tylko nie ja, najmądrzejszy, najlepszy, najbardziej oddany. Właśnie. W czym jest tajemnica Piotra? Do tego zdążam. Jest taka rozmowa. Zapytał Szymon: Panie, dokąd idziesz? A Jezus mówi: dokąd ja idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale pójdziesz później. Piotr na to: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Piotr cały czas szedł za Jezusem, nie miał zwyczaju chodzić z Jezusem. Nie miał zwyczaju Mu towarzyszyć. Ja wcześniej nie mówiłem, ale podczas tego powołania Piotra i Andrzeja, tam właśnie są użyte te słowa, które właśnie mówiły o tym, że iść za kimś albo też komuś towarzyszyć, być w tej samej drodze, iść z kimś. Ja teraz nie wchodzę w szczegóły, ale tam właśnie te dwa słowa w greckim występują, gdy chodzi o Piotra i Andrzeja, też gdy chodzi o Mateusza. Zobaczyłem, że Piotr znów nie mógł zrozumieć, co innego jest iść za, a co innego jest iść z kimś. Zapytał go Szymon Piotr: Panie, dokąd odchodzisz? Biblia tysiąclecia podaje. Dokąd ja odchodzę, ty teraz mi nie możesz towarzyszyć, ale później będziesz mi towarzyszył. I właśnie co jest potrzebne Izajaszowi i każdemu powołanemu? Kogo pośle, kto nam pójdzie? Ja jestem gotowy. Chodź za mną i chodź ze mną. On was będzie chrzcił i w Duchu Świętym, i w ogniu. I on nas będzie prowadził, idąc przed nami. On nas będzie prowadził, będąc na równi z nami. Wystawiając nas również na niebezpieczeństwa. Gdy idziemy za kimś, ktoś nam drogę toruje, powiedzmy w tłumie. Gdy idziemy obok kogoś, musimy również uważać na drogę, jak i ten, kto idzie obok nas. Prawda? Za kimś bardzo łatwo, bo on nam drogę utorował, a więc większa odpowiedzialność. I stąd to, o czym mówiliśmy ostatnio. Wtedy Jezus do nich powiedział: pokój wam. Jak Ojciec mój mnie posłał, tak i ja was posyłam. I to powiedziawszy, tchnął na nich i rzekł: weźcie Ducha Świętego. Duch Święty w nas, bo o tym cały czas mówimy, sprawia, że nasze nawrócenie, powołanie, nasze dobre chęci sprawiają, że możemy równocześnie iść za Jezusem i z Jezusem. Możemy Go naśladować, idąc Jego śladami, a zarazem też Mu towarzyszyć w Jego cierpieniach. Zauważcie, Paweł pisze w Filipian 3 rozdział, mając współuczestnictwo w Jego cierpieniach. Kto ze mną cierpi, też ze mną będzie królował. Mówi Pan Jezus. I stąd, kochani, każdy z nas, mówiąc oto jestem, ma do wykonania zadanie za swego pokolenia, teraz, gdy żyjemy. Moje pół wieku minęło. Może jeszcze będę służył, nie wiem, 5 lat, 2 lata, 3 lata, ale to już tylko 5 lat, nie 50. Przed Tobą jeszcze jest 50 lat. Kochani, powiedziane jest o Dawidzie. Dawid zgodnie z wolą Boga wypełnił posługę względem swojego pokolenia. Zasnął i został przyłączony do ojców. Dawid żył lat 70 i za swego pokolenia wykonał swoją służbę. Gdy przyszło następny rok, to już jego syn Salomon przejął pałeczkę i on dalej. A więc każdy ma swoje teraz. Moje teraz mija, wasze teraz się zaczyna. I ciekawe, co powiecie w niedzielę 24 czerwca roku 2062. Wspomnijcie moje słowa. Nagrywane to jest. Ja to robiłem często, od dzieciństwa. Nawet rok 2000 i grudzień 31 Sylwestra też. I siedziałem wtedy i realizowałem to, co słyszałem lat temu 15. Tak. To jest bardzo ważne. Byłem chłopcem, a ktoś mówi, jak się dziecko niemowlę w pieluszkach denerwuje. Wiecie, pieluszki takie jeszcze z tetry, gdzie się robiło na frost. Jako chłopiec pamiętam, jak będę miał dziecko, zobaczę, jak to jest. I sprawdzałem na mojej Ewie. Ale trzeba pamiętać sobie te rzeczy. Warto. Ja po to mówię tak wyraźnie. Tak. Tak. I proszę sobie sprawdzać. Za pół wieku sprawdźcie wszystko to, co dzisiaj Bóg, który wam się objawił i objawia, jak temu wspaniałemu człowiekowi, który pochodził ze znakomitej rodziny jerozolimskiej. W świątyni mu się ukazał. Nikt nie widział tego widzenia, tych aniołów i tego wszystkiego, tylko Izajasz. Dwoje na łożu będą leżeć, jedno będzie wzięte, a drugie będzie zostawione. Dwoje jest na nabożeństwie, jedno się nawraca, a drugie nie. Bo to jest indywidualne przeżycie. Każdy osobiście słyszy powołanie. I my się modlimy, żebym i ja, i mój dom był zbawiony. Ale w tym domu każdy oddzielnie musi przeżyć to samo, co przeżył Izajasz. Powołanie osobiste. I każdy osobiście musi iść za Jezusem i z Jezusem. Każdy osobiście musi przyjąć Ducha Świętego i się Jemu poddawać. Wszystko musi być osobiście. A gdy będziemy osobiście, to będziemy cały czas tacy sami, tożsami. Będziemy skupieni wokół Jezusa, będziemy tym kahałem, tym zborem Chrystusowym. Bo każdy osobiście. I zobaczcie, dlaczego Izajasz jest nam tak bliski. Tyle o nim mówimy. Dlaczego Paweł jest nam tak bliski. Dlaczego my sobie nawzajem bliscy jesteśmy. Ile my się znamy? 4 tygodnie, a z nami dopiero tydzień. I w ogóle się nie znamy, prawda? A tak bliscy jesteśmy sobie. Dlaczego? Bo właśnie nas łączy to, o czym mówimy. Jezus Chrystus, Jego powołanie, Duch Święty, Boże Słowo. Kochani, to nie jest piękne? Warto żyć, warto żyć. Powstańmy, módlmy się razem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. Halleluja. O Panie, dziękujemy Ci, że Ty wylewasz Ducha Świętego i zbawiasz ludzi. Że każdemu się objawiasz w sposób oryginalny, niepowtarzalny, w pełny, kompletny. Tak, Panie, każdemu. Nie ma słabszych, lepszych, gorszych. Każdemu jednakowo. Panie, dziękujemy Ci, że każdy jest kosztowny w Twoich oczach. Każdy otrzymuje królestwo niewzruszone. Panie, dziękujemy Ci, że to jest piękne. I że mamy dzisiaj w tym świecie, który jest, ten świat, wspaniały świat, również Duch Święty działa wspaniale. Panie, dziękujemy Ci za braci i siostry i na Ukrainie, tam gdzie przeżywają, na Białorusi i w Polsce też, Panie. Dziękujemy Ci za braci i siostry w Nigerii, którzy cierpią w tej chwili, mają na nabożeństwach wybuchy, wjeżdżają tam i mordują ich podczas nabożeństw, Panie. Ale Panie, my błogosławimy teraz i nasze siostry i braci w Indiach, wszędzie tam, gdzie cierpią, ale szczególnie, Panie, tam, gdzie jest dobrobyt i ludzie nie myślą o Tobie. Panie Jezu, błogosławimy Ciebie, że Duch Święty przekonuje ludzi o grzechu. Przekonuje o grzechu w ten sposób, że ich zachęca i zbawia, a nie potępia. Panie, dziękujemy Ci, że On wypełnia Duchem Świętym. Wypełnia nas tak, Jezus Chrystus, Duchem Świętym, abyśmy byli świątynią Ducha Świętego. Halleluja, halleluja.